Hej, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wycieczkę po przerażających i śmiesznych aspektach dojrzewania, kobiecości, cielesności i relacji. Będzie niegrzecznie i bardzo subiektywnie. To co, puszczamy kontrolę i nurkujemy w kolejny temat? Ten, w którym opowiadam o moich zmaganiach w drodze na szczyt. To odcinek o dziewczynach, ale nie tylko dla dziewczyn. Dziś biorę na tapet kobiecą satysfakcję, która jest chyba bardziej skomplikowana niż męska, bo wiemy przecież, że w głównej mierze zależy nie od konstrukcji fizycznej i mechaniki, ale wychodzi z głowy i paru jeszcze innych miejsc, które za chwilę omówię. Ale chłopaki, oczywiście możecie zostać na łączach, bo niewykluczone, że te moje doświadczenia, moje sposoby na radzenie sobie z problemami, jakieś personalne wnioski pozwolą także Wam dostrzec ciąg przyczynowo-skutkowy u partnerek i u siebie. No i wykorzystać ten trik, o którym będę opowiadała, do poprawienia własnego życia łóżkowego. Mogę Wam zagwarantować, że nie tylko łóżkowego. Orgazm to jest cholernie trudna przyjemność. Pierwszy paradoks, której kolejny paradoks, chcielibyśmy doświadczać bez żadnego wysiłku, swobodnie i na zawołanie. Zgodzisz się? Orgazm kojarzy się z mocą, z wolnością, ze spontanicznością, a nie ciężką charówą, prawda? Pewnie znasz z przeszłości sytuację, a jeżeli nie znasz, to serdecznie, oficjalnie gratuluję, bo należysz do wybranek i wybrańców bogini zmysłowości. Ale prawdopodobnie znasz jednak z przeszłości sytuacje, w których tak bardzo się starałaś, tak wytężałaś wszystkie siły, próbowałaś każdego podniecającego sposobu, tak chciałaś to osiągnąć, że ta presja i stres działały dokładnie na przekór. I w dodatku zamiast skupiać się na bliskości, na drodze, a nie na celu, traciłaś te cenne chwile i kończyłaś z mocnym, ale nie orgazmem, tylko rozczarowaniem. Jest masa powodów, tak fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, które wpływają na łatwość przeżywania rozkoszy u kobiet. Ja nie jestem oczywiście seksuolożką ani psycholożką, więc nie będę się wymądrzać i udawać, że znam przyczyny czy rozwiązania rozmaitych przecież problemów. Jeżeli doświadczasz jakichś niepokojących objawów, to koniecznie poradź się specjalisty. Te nagrywki zapowiedziałam jednak jako subiektywne spojrzenie na powszechne cielesne zgryzoty, więc dzisiaj podzielę się własną, bardzo intymną historią, która rozpoczęła lawinowe zmiany w całym moim intymnym życiu. To tylko jeden trik, więc na pewno nie poradzi sobie z poważnymi zaburzeniami, ale obiecuję, że jeżeli zaczniesz go stosować, to nie dość, że Ci nie zaszkodzi, ale jakość Twojego życia się poprawi. Jak bum, cyk, cyk. Najpierw zapytam Cię jednak tak. Co wspólnego ma złość z orgazmem? Dziwne, prawda? A ma bardzo dużo i wcale nie mam na myśli seksu na zgodę, czy tam gwałtownych zbliżeń, które mają urozmaicić i podgrzać relacje, w których zawiało nudą. Posłuchaj tego. Kiedy byłam w długim, stałym związku, łapałam się czasami na tym, że każda romantyczna historia, o której czytałam, słyszałam, którą oglądałam w filmie, wydawała mi się pretensjonalna i egzaltowana. Dosłownie przewracałam oczami, uważając romanse za banały i że te romanse musiały kończyć się happy endem, bo po prostu w prawdziwym życiu nie miałyby szans na trwałość, stabilność ani ciąg dalszy. Byłam przekonana, że związek to jest raczej długoterminowy kompromis i z takim nieustannym żarem namiętności nie ma nic wspólnego. A po początkowej manii, bo pamiętajmy, że ten etap zakochania jest manią w rozumieniu psychologicznym, i po tym wpatrzeniu w siebie nie pozostaje wiele, kiedy codzienność zaczyna zasypywać kochanków kurzem zwykłego życia, zwykłych problemów, zgryzot, a co dopiero kiedy rzuca kłody pod nogi. Ale żeby nie było, ja nie myślałam tak dlatego, że byłam zgorzkniała czy tam rozczarowana małżeństwem. Naprawdę czułam się kochana, bezpieczna, byłam uczuciowo spełniona. Nie narzekałam na swój los, absolutnie. Po prostu wydawało mi się, że tak ma być. Pogodziłam się z tym spadkiem energii miłosnej. Założyłam rozsądnie, że gwałtowne uczucia się wypalają albo w najlepszym razie przygasają, a za to zostaje przywiązanie, odpowiedzialność, wzajemna lojalność. Mijały lata, moje libido słabło. Dokładnie tak jak w kawałach o starych małżeństwach, ale litościwie nie będę ich tutaj przytaczać. Ostatecznie mój związek nie przetrwał i byłam po nim pewna, że na cokolwiek nowego szans już nie mam, więc nawet się za tym nie rozglądałam. No i wtedy mnie trafiło, w najmniej oczekiwanym momencie. Zupełnie niespodziewanie się zakochałam. Głupio mi było to przyznać nawet przed samą sobą, taka byłam cyniczna. Ale serio, to był grom z jasnego nieba. Romans taki jak właśnie z tych durnych filmów czy powieści. No bam, poszło. Życie utarło mi nosa w najbardziej bezczelny sposób. I chociaż już wcześniej ciało wysyłało mi sygnały, że coś jest nie halo, bo nie czułam w ogóle pożądania, nie miałam ochoty nawet samodzielnie eksplorować swojego ciała, naiwnie sądziłam, że wraz z tym romansowym szaleństwem wszystko we mnie natychmiast zatrybi, no i będę strzelać pod sufit jak korek szampana. Zwłaszcza, że przecież nie należę do pruderyjnych osób. Wcale nie uważam, że najpierw 3 randki, a potem dopiero łóżko. Seks od dawna traktowałam jak jedną z fizjologicznych potrzeb, a przecież kiedy chce mi się pić, to piję. Więc tu było podobnie. No i nastąpił szał pożądania i namiętności, była fascynacja, była co najważniejsze wzajemność. I co za tym idzie, byłam przekonana, że ciało natychmiast podchwyci, ziemia zadrży, jak w anegdotach, a ja po latach posuchy stanę się boginią seksu. Ha! No więc fizycznie wszystko zagrało, mechanika bez zarzutu. Przekonałam się, że to jest naprawdę jak jazda na rowerze. Nie zapominasz schematu zachowania czy sekwencji ruchów, no nie zapominasz także mapy ludzkiego ciała. Entuzjazm, chęci, dopasowanie, wszystko grało. A tam nic, zero fizycznego spełnienia. Jakiś rodzaj dysocjacji, nie wiem, brak czucia, już nie mówiąc o orgazmach. Zdziwiłam się, ale jak na optymistkę przystało, pomyślałam sobie, okej, to wymaga praktyki, powtarzania, rozruszania się. Że przyjdzie z czasem, zaskoczy. Trzeba tylko się dotrzeć. No, dosłownie tak jakby genitalia były silnikiem diesla, który trzeba przepalić, żeby chodził gładko. Jeżeli walnęłam w tej chwili jakąś motoryzacyjną gafę, to przepraszam, nie znam się. Oczywiście nic z czasem się nie zmieniało, aż zaczęłam myśleć, że taka jest już moja uroda, że lepiej cieszyć się bliskością i intymnością, niż gonić za jakimiś legendarnymi ekstazami i się frustrować. Myślałam, że po prostu nie jestem zdolna, albo że straciłam zdolność do przeżywania rozkoszy. Na szczęście była we mnie jakaś buntownicza część, która nie chciała się z tym do końca pogodzić, zwłaszcza, że byłam już trochę bardziej wyedukowana niż powiedzmy 10 czy 20 lat wcześniej. I cały czas kołatała mi się w głowie myśl, że może jest tam coś, czego nie wzięłam pod uwagę. Jak to klasyczna przedstawicielka zachodniego sposobu myślenia, trzymałam się nadziei, że pewnie znajdę jakiś obszar, który można naprawić albo ulepszyć. Jak się potem okazało, miałam więcej szczęścia niż rozumu i zamiast sięgać po jakieś magiczne specyfiki, znalazłam fenomenalną przewodniczkę, która przez praktykę masażu tantrycznego uzmysłowiła mi, w jakiej pułapce tkwiłam całe swoje dorosłe życie. Ta pułapka, uważaj teraz, to dzielność, odpowiedzialność i ogólne życiowe ogarnięcie. Ale jak to zawołasz? Przecież to są wspaniałe cechy dla żony i matki. Pomagają w życiu. Sprawiają, że wszystkim żyje się lepiej. Czynią z ciebie kobietą godną szacunku obywatelkę, wzorową matkę Polkę wręcz. Dla wyjaśnienia dodam tylko, że ten masaż miał niewiele wspólnego z zachodnim wyobrażeniem tantry. W czasie dwugodzinnej indywidualnej sesji było bardzo dużo działania na poziomie duchowym i energetycznym po to, żeby uwolnić poblokowane uczucia i emocje. W efekcie pozwoliła mi na to, żebym wydaliła z siebie sporą ilość toksyn, które sama sobie gromadziłam w środku przez całe lata. No i w tym masażu niewiele było dotyku, a jeżeli już to nie był kompletnie erotyczny, tylko taki obecny, czuły i akceptujący. Ale wracajmy do dzielności. O co w tym chodzi? No więc w złożonym procesie, którego w tej chwili nie będę opisywać, bo zajęłoby to raz sporo czasu, no i bez sensu gadać o czymś, co należy przeżywać z samą sobą, ta moja przewodniczka, terapeutka doprowadziła mnie do poczucia, i tutaj podkreślam słowo poczucie, tego, co spychałam ze świadomości. Zrozumiałam wtedy, że jako żona i matka wpadłam w pułapkę ogarniania, racjonalizowania i zarządzałam swoim życiem jak jakimś cholernym projektem biznesowym. Regularnie i bezrefleksyjnie odcinałam się od niewygodnych emocji, od złości, od lęku, od smutku. No bo raz, złość piękności szkodzi. No która z Was nie słyszała tego od dzieciństwa? Dwa, trzeba być odpowiedzialną, dorosłą osobą. Radzić sobie, tłumić gniew, własne potrzeby stawiać na ostatnim miejscu. No i okazuje się, moi Państwo, że jeżeli odetniemy jakąś jedną, wyseparowaną część emocji, to pozostałe, czyli te tak zwane dobre, fajne, jak radość, podniecenie, ekscytacja, też się mniej lub bardziej blokują. Uzmysłowiłam sobie, czy to słowo nie brzmi tu fantastycznie adekwatnie, więc uzmysłowiłam sobie, że żeby zasmakować życia, potrzebuję pełnego spektrum, że nie będę odczuwać podniecenia, błogości, radości, fizycznej satysfakcji, jeżeli nie dopuszczę do siebie tych trudniejszych, bolesnych uczuć, jeżeli nie pozwolę im przepływać przez siebie, jakby zamykać je spokojnie w takim cyklu, który jest pełny, który jest harmonijny, ma początek, rozwinięcie, zakończenie, ale dzięki temu pozwala się wypełnić i ostatecznie wygasić. Z czasem doszło też do mnie, że przeżywanie trudności czy słabości także nie jest powodem do wstydu, a przeciwnie, bardzo zbliża do siebie ludzi. I oczywiście nie naprawiłam swojego problemu z seksem i orgazmami w czasie jednej sesji, ani nawet w ciągu kolejnych tygodni. To był dopiero początek. Początek takiego procesu oswajania się z emocjami, których istnienia przez całe lata nie chciałam uznawać. Przyglądanie się sobie tej niechęci do własnej ciemnej strony, choć było długim, ciekawym i bolesnym procesem, nie wystarczyło. Zdecydowałam się uświadomić bliższe i dalsze otoczenie, a przede wszystkim zmienić zasady gry tak, żeby wreszcie uwzględniały moją rolę. To nie było łatwe i domyślasz się, że nie, bo przecież wszyscy przywykli do Bogusi, która się nie łamie i zawsze, przezawsze ogarnia. No i oczywiście był szok, było niedowierzanie i nawet oburzenie. No bo jak to? Będziesz się teraz wściekać i krzyczeć? No a jak przeżywać złość, gniew czy frustrację? Łagodnym uśmiechem? Już to robiłam, nie zadziałało. No i to nie wróci. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że nagle zaczęłam rzucać talerzami przy byle okazji, histeryzować, krzyczeć i tupać. Zresztą krzyczeć to jeszcze chciałabym się nauczyć. Tak, tak, nauczyć, bo kultura i wychowanie skutecznie pozbawiły mnie głosu i myślę, że wiele dziewczyn i kobiet ma bardzo podobne doświadczenie. Tak samo jak nie dają nam zgody na stanowcze wypowiedzi czy przeklinanie choćby. Zdarzyło ci się pewnie usłyszeć, nie musisz podnosić głosu albo nie drzyj się, kiedy zaledwie dobitnie próbowałaś wypowiedzieć się na jakiś temat. To jest kastracja kobiet, ja tak to widzę. A my dodatkowo nie chcemy być uważane za sekutnice, więc uczymy się przełykać gniew, spychając go dosłownie do wewnętrznego systemu, no i fundując sobie przewlekły, bardzo szkodliwy stres. Ostatecznie zrozumiałam, że zaciskanie zębów, dbanie za wszelką cenę o dobrą atmosferę i dopasowywanie się do potrzeb wszystkich poza mną samą, to jest taka realna trucizna, którą funduję sobie z regularnością przyjmowania suplementów. Tylko, że nie działa to na moją korzyść tak jak witaminy. I za jednym zamachem skończyłam z tłumieniem emocji. Postanowiłam, że jeżeli będę smutna, to naprawdę ośmielę się płakać i łzy się poleją, że będę śmiać się głośno w momentach radości, a moja wściekłość ma prawo skończyć się trzaskaniem drzwiami. Oczywiście korzystam z tego bardzo rzadko, ale okazuje ten gniew, że nie będę już zafałszowywać mojego nastroju dla czyjegoś komfortu, bo o mój komfort jakoś nikt się nie troszczy. No ale z drugiej strony, skąd ludzie wokół mnie mogli wiedzieć, co w sobie duszę, skoro ciągle miałam uśmiech przyklejony do twarzy, taki spokojny, koncyliacyjny głos i natychmiastową gotowość, żeby ratować każdą sytuację. A moje najbardziej agresywne zachowanie? No, na pewno zgadniesz. Milczenie i zamykanie się w sobie. Klasyka. I jak już to wdrożyłam, to przyglądałam się sobie czasami w osłupieniu, że tyle potrafi się we mnie kłębić. Wcześniej serio tego nie widziałam. I jak paradoksalnie łatwo wychodzę z tych emocjonalnych dziur, jeżeli tylko pozwolę sobie w nich chwilę pobyć. I wiecie co? Stopniowo odzyskiwałam czucie. Pomału wracał mi apetyt. Wiesz na co? Dzień po dniu, tydzień po tygodniu paraliż ciała puszczał. Cofały mi się nawet psychosomatyczne przypadłości, takie z którymi borykałam się u różnych lekarzy przez wiele lat, bez skutku. A co z orgazmami? O, przecież ten odcinek jest o orgazmach. Więc powiem tak, śpiąca królewna się obudziła, znowu zaczęła dostrzegać potrzeby ciała, a ciało zaczęło stopniowo reagować na bodźce. Tamten romans bardzo szybko się zakończył, nie było happy endu, nie tak jak w filmach. A o tym, jakimi sposobami zaczęłam swojemu ciału samodzielnie pomagać, opowiem niedługo w odcinku o samomiłości. Więc zaglądaj tu regularnie, bo to jest temat rzadko poruszany publicznie, a ja się go już nie boję i chętnie tu o nim do Was pogadam. Ale podsumowując, nie jestem w tej chwili zupełnie wolna od tych blokujących mechanizmów. Często łapię się na myśleniu, że albo coś muszę, albo powinnam, albo czegoś mi wręcz nie wypada. Spinam się, kiedy w moim otoczeniu pojawia się problem, no bo mam wrażenie, że ja jestem tą osobą, która będzie odpowiedzialna za jego rozwiązanie. Czasami jeszcze czuję, że zawaliłam, że coś jest tylko moją winą, że coś się wali, bo ja tego nie dopilnowałam. No i oczywiście robię dobrą minę, cisnę na znalezienie rozwiązania, no i dbam o przyjazną atmosferę, bo w ogóle spokój i kulturka ponad wszystko. I otoczenie docenia taką postawę, bo jest wygodna. No ale ktoś, kto nie ma oczekiwań, nie stwarza problemów, nie protestuje, nie pokazuje swoich granic i jest zawsze dostępny, sam prosi się o brak empatii i zainteresowania. I jeszcze to powszechne społeczne obrzydzenie na widok emocji. Serio. Takie, sorry chłopcy, męskie i racjonalne przekonanie, że emocje są B, że są dziecinne, niedojrzałe, że wynikają z hormonów. I oczywiście w tym sensie są przypisane kobietom. Pogarda dla wyrażania siebie, która kształtuje nasz sposób funkcjonowania w świecie, jednocześnie strasznie nas upośledza. Jeśli ciśnienie w nas rośnie, to przecież lepiej je regularnie spuszczać, nie? Niż czekać, aż ten balon pęknie. Proszę bardzo, jaka ładna metafora. No więc ja zaczęłam puszczać to napięcie regularnie, zgodnie z sytuacją i wewnętrznymi potrzebami, ale oczywiście nie lekceważyłam dobrostanu tych, co byli akurat w zasięgu rażenia. Tylko, że tym razem własnemu dobrostanowi dawałam podobny priorytet. I serio, jestem święcie przekonana, że to jest jedna z łatwiejszych ścieżek powrotu do czucia. Teraz wiem to nie tylko z własnej obserwacji, ale też masy materiałów, które od tamtej pory przyswoiłam. Eksperci przekonują, że trzeba z powrotem nauczyć się głośno płakać, że warto śmiać się aż do zachłyśnięcia, że strach wymaga od tego, żebyśmy się kulili i zamykali, a złość powoduje eksplozję. I tyle. Warto mówić otwarcie o swoich uczuciach i o potrzebach, nawet wtedy, kiedy wiadomo, że nie będą zaspokojone, bo w ten sposób trenujemy otoczenie do tego, żeby widzieli w nas pełną ludzką istotę. Warto widzieć w sobie, ale też w innych, pełen wachlarz różnych emocji i to emocji, które z natury nie są złe. No i nie oceniać, tylko rozumieć i starać się akceptować, choć to bardzo, bardzo trudne na początku. A zacząć można od prostej obserwacji siebie i notowania w myślach, co nami w danym momencie targa. To co? Podejmiesz taką próbę ze mną? Jestem pewna, że masz na ten temat masę swoich własnych przemyśleń, a może nawet jakichś doświadczeń, a może jakichś swoich własnych trików, więc byłoby super, gdybyś podzieliła lub podzielił się nimi ze mną. Możesz pisać do mnie na maila hconceptblog@gmail.com. Możesz także komentarze wrzucać pod postem na Instagramie i na blogu. Już niedługo wystartuję z kanałem na YouTubie, więc tam też będzie można zabierać głos. No i mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie, bo ja już szykuję kolejny odcinek, a będzie on o majstrowaniu przy wyglądzie, o botoksach, o ustach glonojada, sztucznych cyckach i tym podobnych. Więc szykuj się na kolejną porcję niegrzecznych rozmyślań o dojrzewaniu. Ciao!